Tak więc, list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, czy bez grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że Ty nas strzeżesz. Dziękujemy, że Twoja ochrona nas otacza szczelnie. Tak jak nawet modliliśmy się, śpiewając pierwszą pieśń podczas dzisiejszego nabożeństwa. Nasza podróż przypada nie w przypadku, ale w Twojej opatrzności. Przypada, wiedzie pośród wielu zagrożeń. Ale nie boimy się, wiedząc, że nasza ochrona, nasze wybawienie jest w Tobie. Dziękujemy Ci za ten list do Hebrajczyków, za tą pociechę, że to, przez co my przechodzimy, przez to samo i o wiele więcej, wcześniej, zwycięsko, najpierw Ty przeszedłeś. Dziękujemy za to, to jest nasza moc, to nie jest jedynie jakiś być silny przykład, ale to jest moc, która nas uskrzydla, tak abyśmy w podobny sposób przez próby, przez pokuszenia przechodzili. Prosimy, pobłogosław teraz swoje słowo, wykład swojego słowa według Twojej nieskończonej łaski. Amen. Tak więc wszyscy mamy do czynienia z pokusami. Wszyscy, jak tu jesteśmy, dzisiejszy dzień tak naprawdę nie minął, jeszcze się tak za bardzo nie rozpoczął, a jednak już jest, było wiele pokus, wiele wyzwań, które się pojawiły w naszym życiu, które musieliśmy akurat odeprzeć. Pytanie przed nami jest następujące, już na sam początek. Zadaj sobie to pytanie. Czy jesteś kuszony? Czy w ogóle jesteś świadom tego, że masz do czynienia z pokusami? Czy to jest praktyka, nie mówimy teoria, ale praktyka twojego życia z Bogiem, że wiesz, że masz do czynienia z pokusami? Zastanów się. Czy w taki sposób opisujesz te rzeczy, które ci się przytrafiają? Opisujesz je jako pokusa, której musisz się przeciwstawić. I oczywiście, jeżeli nie, to najprawdopodobniej żyjesz naiwnym życiem, jakimś niefrasobliwym życiem, nieświadomy tego, co się dzieje, nieświadomy tego, że są siły niewidoczne też, niewidzialne, które walczą o swój wpływ nad tobą. I oczywiście Jezus był kuszony, a ty, jakbyś powiedział, jesteś? Skoro on był, to nie ulega wątpliwości, że i my. I słuchajcie, ostatnim razem o tym wspomniałem, mówiliśmy przy okazji, kiedy mówiliśmy o zasadzkach diabelskich, że cecha charakterystyczna dobrej zasadzki to jest to, że wygląda atrakcyjnie. Pamiętacie serek w łapce na myszkę? Serek pachnie bardzo dobrze. Bardzo atrakcyjnie pachnie. I myszka idzie w kierunku łapki, myśląc, że już wkrótce zatopi ząbki. Smakowity serek. I co się okazuje? No, znajduje coś zupełnie odwrotnego. Zamiast smakowitego serka znajduje, no wiecie co znajduje, znajduje odwrotność, może tak nazwijmy, znajduje odwrotność życia. Tak więc pokusa to coś, co nam się wydaje atrakcyjne i pokusa musi posiadać pewną atrakcyjność, od czego my musimy się odwrócić. I słuchajcie, z pokusą to nie chodzi tak, że o, tak jakby Freud powiedział, o, to jest tak naprawdę to, czego pragniesz głęboko. Niekoniecznie pokusą jest tak, że naprawdę tego pragniemy. Jednak przez moment pokusa wygląda nieźle. I przede wszystkim, jeśli chodzi o pokusę, czy w pokusie, pokuszeniu, chodzi o to, że pokusa musi być trafiona. Jeśli ktoś będzie próbował na przykład skusić mnie ofertą 25 serków wiejskich, wiecie, jak uwielbiam serek wiejski, ja czasami potrafię udać, że wiele rzeczy potrafię zjeść bez problemu, nawet jak mi bardzo nie smakują. Ale serek wiejski to tutaj jest, że tak powiem, granica. Nie jestem w stanie udać. Ale jeżeli ktoś będzie próbował skusić mnie serkiem wiejskim, to nie będzie dla mnie to żadna pokusa. Oczywiście, bo dla mnie to nie ma żadnej atrakcyjności. Pokusa, żeby była pokusą, musi oznaczać, że coś jest atrakcyjne, albo z drugiej strony, że jest coś, czego wolałbym uniknąć, choć wiem, że nie powinienem tego zrobić. Udamy się właśnie teraz do listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków zdecydowanie kładzie nacisk na jedną rzecz, na współodczuwanie tego, który ujmuje się za nami. I tytuł dzisiejszego kazania, on doskonale wie, przez co przechodzisz. Tak jest tytuł. On doskonale wie, przez co przechodzisz. I zaczniemy od tego drugiego urywka, Hebrajczyków 2,18, czytamy, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jak widzicie, tutaj niestety konieczna jest poprawka. Mnie to naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego akurat tłumacze brytyjski, żadne inne główne tłumaczenie polskie w tym kierunku nie poszło. Powinno być, sam cierpiał, będąc kuszony. Nie cierpienia i próby, nic z tych rzeczy, ale sam cierpiał, będąc kuszony. Czyli z tego wersetu dowiadujemy się, że pokusa jest bardzo blisko związana z czym? Cierpieniem. Jeżeli jesteśmy kuszeni, to oznacza cierpienie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście dlatego, że w pokusie mamy się oprzeć, czy w doświadczeniu mamy wytrwać, a to też oznacza cierpienie, czy zasadzki diabelskie co? Spostrzec. I teraz udajmy się do 4.15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I słuchajcie, tłumacze brytyjski w bardzo, że tak powiem, konsekwentny sposób, tam gdzie... I to nie jest potężny błąd, dlatego że jak najbardziej można to słowo oddać jako doświadczenie, jednakże większość tłumaczeń oddaje je jako pokuszenie, jako pokusa. Jednak tłumacze brytyjski, zwłaszcza w tym wersecie 2.18, Hebrajczyków 2.18, oddają to jako próba, jako doświadczenie. I to pewnie z tego powodu, że za wszelką cenę chcą na siłę, no musimy ratować Boga. Dlatego, że w liście do Jakuba wyraźnie jest powiedziane, że Bóg nie kusi nikogo i sam nie bywa kuszony. Sam nie jest kuszony. Dlatego to jest niemożliwe, żeby Chrystus był kuszony. I dlatego wszędzie jest powiedziane doświadczenie. Jednak to jest po prostu zwykłe słowo doświadczonego we wszystkim, dosłownie kuszonego pod każdym względem, z każdej strony, nieomal tak dosłownie, jak my, ale bez grzechu. Bez grzechu. Tak więc zacznijmy jednak od tego rozróżnienia pomiędzy pokusą a doświadczeniem. Jaka jest różnica między pokusą, kuszeniem a doświadczeniem? I oczywiście ta różnica jest taka, jaką widzimy w księdze Hioba. Bóg nas doświadcza, ale doświadcza nas w jakim celu? Ku naszemu dobru. Szatan nas kusi, ale w jakim celu? Aby nas zniszczyć, aby doprowadzić nas do upadku. Tak więc różnica między doświadczeniem a pokusą jest, mamy innego autora przede wszystkim i mamy inny cel. W jednym celu jest nasze dobro, drugim, kiedy szatan nas kusi, celem jest zniszczenie, doprowadzenie nas do upadku. I tak jak powiedziałem, tutaj w tym 15 wersecie ze wszech miar należy jednak umieścić słowo kuszony, który był kuszony do grzechu we wszystkim, ale bez grzechu. Jezus był doświadczony, tak jak my, we wszystkim, co dla nas jest wyzwaniem, jednak pozostał bez grzechu. I teraz słuchajcie, cóż to oznacza? Zaczyna się bardzo niebezpieczny moment dla nas, że zaczynamy się czuć niewygodnie, tak powiedzieć. Cóż to oznacza? Cóż to oznacza, że Jezus był kuszony we wszystkim? Jeśli powiem, że był doświadczony we wszystkim, to raczej nikt z nas tutaj obecnych nie znajdzie z tym problemu. Ale jeśli powiem, że był kuszony we wszystkim, momentalnie zaczynamy mieć potężny problem. I skąd wynika ten problem? No otóż wynika to z tego, że gdybym zaczął wymieniać wszystkie obrzydliwości, w jakich ludzie na świecie, czy tutaj my, tutaj obecni, są kuszeni, to momentalnie obraziłoby nas postawienie tak obrzydliwych i brzydkich rzeczy w bezpośredniej bliskości Jezusa. To jest dla nas obrażające. Jak można powiedzieć, że Jezus był kuszony i proszę sobie wymienić te rzeczy, które przychodzą nam na myśl. I to jakiś problem się pojawia u nas. I dlatego zaryzykowałbym stwierdzenie, że nasze postrzeganie Ewangelii cały czas jest zbyt sterylne i zbyt higieniczne. I to jest źle, to jest złe. Bóg, dlaczego? Dlatego, że w tym wersecie naszego kościoła, jak go nazywamy, z drugiego do Koryntian, Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Czyli Chrystus w realny sposób wziął na siebie nasze grzechy, utożsamił się wręcz z naszymi grzechami, dlatego że wiemy, że Bóg nie każe bezgrzesznych, niewinnych, ale pokarał Chrystusa ze względu na nasz grzech. Tak więc wiemy, że Słowo Boże jest pewne, no więc powróćmy jeszcze raz do tego pytania. W jaki sposób Jezus był kuszony każdym obrzydlistwem na ziemi? W jaki sposób każde obrzydlistwo, nazwijmy to jeszcze bardziej obraźliwie, w jaki sposób każde obrzydlistwo miałoby być właśnie atrakcyjne dla Niego, jako pokuszenie? Dla tego, który nie znał grzechu i którego żaden grzech nigdy nie splamił. To zamknąłeś drzwi, Sebastian? Tak. To chyba coś idzie. Nie wiem, czy nie. Chyba Domek.
Domek?
Tak. Puścić? Tak, chociaż jestem w pracy. W jaki sposób? W jaki sposób Jezus był kuszony właśnie każdym obrzydlistwem? I słuchajcie, odpowiedź na to pytanie, i cały czas chodzi o ten 15 werset, jest jedna i może być tylko jedna. Otóż każda pokusa, każde pokuszenie, każda kusząca atrakcyjność każdej pokusy w odniesieniu do Jezusa sprowadzała się do jedynej rzeczy. A mianowicie, jak pewnie możecie się domyśleć, sprowadzała się do krzyża, a dokładnie każda pokusa, z jaką nasz Pan miał do czynienia, sprowadzała się do czego? Do ominięcia krzyża. Do pominięcia krzyża. Tak jak każde obrzydliwstwo na tym świecie, czyli każdy grzech, skupił się i znalazł się wraz z Chrystusem na krzyżu, tak samo i każda pokusa dotyczyła jednego. Każda pokusa, z którą ty masz do czynienia, tak naprawdę dotyczy jednej, jedynej rzeczy. Ominięcia krzyża. Ominięcia krzyża. W tej jednej pokusie znajdują się wszystkie inne. I zwróćcie uwagę, że na przykład, oczywiście tam się nie udamy, kuszenie na pustyni, te trzy rzeczy, co do których nasz Pan był kuszony, każdą z tych trzech rzeczy nasz Pan miał osiągnąć. To była każda z tych rzeczy to była rzecz, która była przeznaczona, została przeznaczona dla naszego Pana. Ale to, co szatan próbował osiągnąć, to by dać, oczywiście w cudzysłowie, obdarować ją Jezusa bez krzyża. I oczywiście nie inaczej ma się sprawa i z tobą, i ze mną. Jest wiele różnych pokuszeń, bywamy kuszeni na wiele różnych rodzajów. Poza tym nasze pokusy są silniejsze i słabsze. Jednak każde pokuszenie może być podsumowane i każde pokuszenie, każda pokusa, z jaką mamy do czynienia, sprowadza się do tej jednej rzeczy. Ominięcia krzyża. Ja chcę żyć, słuchajcie, ja chcę żyć, a nie umierać. Z tym, że moje pojęcie życia odrobinę się różni od Bożego. Słuchajcie, zwyciężenie pokusy to nic innego jak odparcie jej, a odparcie pokusy oznacza zawsze jedną rzecz. Oznacza cierpienie i śmierć. Jeżeli mam się oprzeć pokusie, to oznacza bardzo namacalną śmierć w moim życiu. Śmierć dla siebie, śmierć do tego, czy dla tego, co mnie aktualnie zaprasza, obiecując życie, pełnię życia. I oczywiście ja chcę ulgi natychmiastowej, teraz, chcę rozwiązania szybkiego, bez krzyża. Bez krzyża. I oczywiście nasz Pan powiedział, jeżeli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój. Tak więc w samym sercu naśladownictwa Jezusa właśnie leży śmierć dla siebie, leży śmierć dla naszych pragnień, czy dla naszego wyobrażenia, tak zwanego życia, które nam się jawi jako życie. I zobaczcie, w Hebrajczyków 2,18, a że sam przeszedł przez cierpienie, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są kuszeni. To jest strona bierna na samym końcu. Którzy są kuszeni. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są kuszeni. Tak więc słuchajcie, nie wiem, czy jest większa pociecha niż ta, że Jezus był kuszony we wszystkim, tak samo jak ty i ja. Cierpienie polegało właśnie na tym, że perspektywa, którą roztaczał przed nim szatan, wydawała się ze wszechmiar atrakcyjna. A tą perspektywą było obdarowanie Jezusa wszystkim tym, co Jezus wiedział, ku czemu zmierza, z malutką różnicą, ominięcie krzyża. Tak więc kuszenie naszego Pana nie polegało na tym. Słuchajcie, niektórzy ze wszechmiar, skądinąd z właściwych pobudek, pragnieniu zachowania bezgrzeszności Jezusa, robią naprawdę dziwaczne rzeczy. Twierdząc, że nasz Pan był jedynie kuszony zewnętrznie. Jak gdyby nie przeżywał wewnętrznych katuszy, wewnętrznie nie było to dla niego wyzwaniem. I teraz Na koniec udajmy się do trzech przykładów. Jest ich o wiele więcej. Najpierw Ewangelia Jana 12:27. Zwróćcie uwagę. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. I widzicie, nasz czasami, ponieważ zbyt wzniośle może niektóre słowa są przedstawione, my się rozmijamy z tym, co jest napisane. Pierwsze słowa tego wersetu brzmią: boję się teraz. To jest znaczenie pierwszych słów. Boję się teraz. I co? To była próba. To było wielkie pokuszenie. I cóż powiem? Ojcze, wydaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I widzicie, to są dialogi, które, mam nadzieję, wy uprawiacie codziennie. To są te dialogi, w których argumentujemy. No ale chwila, co ja robię? Ale chwila, ku czemu to zmierza? Ale przecież ja nie jestem tym, ja jestem kimś innym. Ale tak naprawdę to nie jest dla mnie atrakcyjne. I zwróćcie uwagę, nasz Pan zostawił nam dokładnie taki przykład takiego dialogu. Boję się. A jednak co, mam odwrócić się od tego, po co przyszedłem? I słuchajcie, kolejny urywek, o którym wielokrotnie już, czy kilkakrotnie, o którym mówiliśmy, z Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 51 werset. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być, to jest urywek tuż po górze przemienienia. Gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i, tam jest, mam nadzieję, że już to pamiętacie, co tam jest powiedziane, nie postanowił po prostu, ale z determinacją zwrócił swoją twarz w kierunku Jerozolimy. Tak tam jest dosłownie napisane. Z determinacją zwrócił swoją twarz, aby pójść do Jerozolimy. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze, pamiętajcie o tym w wersecie 51, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, ci go nie przyjęli, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy, typowi rasiści. A gdy to widzieli uczniowie, zobaczyli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, uwaga, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zbawić, zachować. I poszli do innej wioski. Tak więc nadchodzi Eksodus, o którym rozmawiał nasz Pan z najlepszymi przyjacielami, kumplami na górze przemienienia. Ten Eksodus to w wersecie 31 jest mowa. Teraz nasz Pan udaje się właśnie w tym kierunku, aby odejść do nieba, ale po drodze jest właśnie jeszcze krzyż. I oczywiście kluczowym słowem jest tutaj, pamiętacie, obróciwszy się. Żeby się obrócić, trzeba się zatrzymać. I najwyraźniej Jezus jest oburzony. Jezus nie idzie dalej i po prostu ostrzej napomina swoich uczniów. Ale zwróćcie uwagę, co Jezus robi. Zatrzymuje się, odwraca, a następnie ich gromi. Jedna uwaga oczywiście jest taka, że musimy brać z niego przykład. Nie możemy zachowywać się tak, jak ktoś kiedyś określił mormońskich misjonarzy z czasownikowym użyciem słowa nice, czyli miły. I o mormońskich misjonarzach ktoś kiedyś powiedział: they will nice you to hell. Czyli tak tak będą uprzejmi, że zauprzejmią się do piekła. They will nice you to hell. Słuchajcie, ale to jest niestety wielka pokusa dla rodziców i druga problematyczna grupa to jest pastorzy. Podczas gdy nasz Pan poucza nas, że w naszym przywództwie musi pojawić się coś takiego jak srogość. I nie mylić tego z jednoznacznością i stanowczością, dlatego że jedna i druga jest konieczna i jest dobrą rzeczą, ale to jest za mało, dlatego że według tej dydaktycznej wskazówki mamy jeszcze coś dodatkowego, co jest srogością. Tak więc zastanów się, jeśli w stosunku do twoich dzieci nigdy nie miało miejsca właśnie takie zatrzymanie, swoista ostra cezura, zmiana na minus, srogość, podniesiony głos i zachmurzone oblicze. Żadna z tych rzeczy, zwróćcie uwagę, nie jest sprzeczna z brakiem opanowania. Jeśli w stosunku do swoich dzieci zawsze jesteś miły, tak zwane ciepłe kluchy, jak jeden ze znanych kardynałów, to można powiedzieć, że właśnie rozpoczął się wielki dramat twoich dzieci. Ale niestety jest to też wielkie wyzwanie i pokuszenie dla pastorów. Często wydaje nam się, że słodka uprzejmość to nasze powołanie, że to zawsze powinna trwać słodka uprzejmość, aby tylko nikogo nie zniechęcić, aby tylko nikogo nie zasmucić. A kiedy uda nam się być jakimiś stanowczymi, a pytanie czy w ogóle srogim, ale stanowczym, przynajmniej tyle, to później w naszym umyśle, i mogę się założyć, że w umyśle Sebastiana jest podobnie, mają miejsce niekończące się analizy i rozważania, czy aby nie za ostro, czy czegoś nie palnąłem, czy niepotrzebnie kogoś nie obraziłem i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy tutaj mamy wyraźne wskazanie, a on obróciwszy się zgromił ich i rzekł, nie wiecie jakiego ducha jesteście, ale wracając do tego urywka, zwróćcie uwagę. Przede wszystkim zadajmy jedno pytanie. Skąd? Dlaczego taka ostra reakcja naszego Pana? No nie, no ta reakcja wynika z 51 wersetu. A on obróciwszy się zgromił ich i rzekł. To, co powiedzieli uczniowie, stanowiło dla niego tej kuli ognia, jak Rambo, pamiętacie? To, co powiedzieli uczniowie, stanowiło dla niego pokuszenie. Słuchajcie, to pokuszenie nie przyszło z jakiejś próżni, z jakiegoś eteru, nie wiadomo z czego. Ale to pokuszenie przyszło od ducha. Jakiego ducha? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Tak więc tutaj nie chodzi o jakieś tam nastawienie, sposób myślenia, jak by nam się wydawało w pierwszym momencie. Aha, chodzi o sposób myślenia, nastawienie, czy coś w tym rodzaju. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Jezus zwraca, czy napomina uczniów, nie wiecie, czy nie rozumiecie tego, że jesteście pod wpływem szatana. Podczas gdy jesteście z innego ducha. Tak więc uczniowie poddali się duchowi, któremu Jezus natychmiast się przeciwstawił. Uczniowie chcieli rozwalić nieżyczliwych ludzi. Szybkie rozwiązanie, szybka ulga, bez krzyża, z ominięciem krzyża. Jeżeli ktoś się nam przeciwstawia, Panie Jezu, zaraz będzie Jerozolima, jak ktoś się Tobie przeciwstawi, zgadnij, co zrobimy. Zgadnij, co możemy zrobić. Tak jak Eliasz. Słuchajcie, kto to mówił? Kto to podszeptywał? Kto tą perspektywą kusił naszego Pana? I oczywiście nasz Pan momentalnie wie, o co chodzi. Jezus momentalnie przejrzał, kto za tym stoi i jemu się przeciwstawił. I słuchajcie, ostatni urywek, najsłynniejszy w tym względzie, Ewangelia Mateusza 16:22-23. A Piotr, zobaczcie, jaki też był pokojowy i życzliwy, jak mu zależało na Jezusie. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go strofować, upominać, mówiąc: miej litość nad tobą, nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Czyli no, powodowany dobrymi pobudkami, czyż nie? A on, obróciwszy się, zwróćcie uwagę, ponownie pojawia się to słowo obróciwszy się. O! Ostre zdecydowane przeciwstawienie się. Rzucenie tak naprawdę trybu czego? Klucza francuskiego w tryby. Przecież mógł odpowiedzieć: ach, Piotrze, ale ja wiem, że tobie zależy na mnie. Nie no, wiem, że masz dobrą rzecz na myśli. Nic z tych rzeczy. Pytanie dlaczego? A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Tak więc nasz Pan nawet nie zwraca się do Piotra, naprawdę, ale po imieniu zwraca się do właściwego autora tych słów, tego pocieszenia, w cudzysłowie, który usiłuje go odciągnąć od krzyża. I słuchajcie, szatan nie ustąpi. Wiele razy będzie jeszcze próbował tej sztuczki do samego końca, kiedy Piotr dobywa miecza, odcina ucho, nawet kiedy pan, nasz Pan już wisiał na krzyżu, nawet wtedy szatan nie popuści. Co więcej, zwróćcie uwagę, co nasz Pan mówi. Jesteś mi zgorszeniem. Co to znaczy? Co to słowo znaczy? Słuchajcie, te słowa są naprawdę źródłem ogromnej otuchy dla nas. To po prostu oznacza, że jesteś mi, prowadzisz mnie, czy zachęcasz mnie do złego, kusisz mnie. Tak jak my bywamy, jesteśmy kuszeni, zwróćcie uwagę, tak i nasz Pan był kuszony dokładnie w ten sam sposób, czyli chodziło o ominięcie krzyża. Tak więc nie była to jedynie zewnętrzna pokusa, jak widać po tych słowach, jesteś mi zgorszeniem. Twierdzenie, że ominięcie krzyża naprawdę nie stanowiło realnej pokusy dla naszego Pana. I to jest kompletna bzdura. I słuchajcie, na tym polega źródło mojej otuchy w arcykapłanie, który się za mnie wstawia, że i on przeszedł przez śmierć, której ode mnie, której od ciebie oczekuję. I zobaczcie na koniec, wróćmy do tego wersetu, czyli Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. To jest ta podstawa, że z ufnością szukamy poratowania właśnie u Niego, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. I nawet te słowa, końcówka, te trzy ostatnie słowa w stosownej porze wskazują na co? Na kuszenie. Kiedy coś nas zaskoczy, kiedy coś się pojawi w tym celu, żeby nas zniszczyć i upodlić, w tym momencie mamy dostęp do miłosierdzia, do tronu łaski. Tak więc jeszcze jedno. Niektórzy mówią, że Jezusowi było łatwiej. Absolutnie nie. Absolutnie nie było mu łatwiej. Kolejna bzdura wypowiadana przez tych, którzy coś takiego by sugerowali. Nieprawda. Jezus był głodny, bał się, a pominięcie krzyża odnosiło się właśnie do jego głodu i do jego strachu. Pokusa była realna, pokusa, żeby zgrzeszyć, Jednak nasz Pan okazał się zwycięski. Co z tego płynie? Z tego płynie jedna wielka prawda. Na bieżącym Jezus miał dokładnie z tymi rzeczami, z tymi samymi rzeczami do czynienia, z którymi i ty teraz masz. Dlatego, że każda pokusa, z którą ty masz do czynienia, ja mam do czynienia, sprowadza się właśnie do tego. Sprowadza się do ominięcia krzyża, że ja chcę żyć. Ja nie chcę umierać. Ja chcę żyć dla siebie. Ja nie chcę żyć dla innych, ja nie chcę żyć dla Boga, ale ja chcę żyć dla siebie, tym, co wydaje mi się jako życie, a tak naprawdę jest jakim życiem? No jest dokładnie takim życiem, jakie, słuchajcie, my mamy obraz tego, co, kiedy ulegniemy pokusie, co, gdzie jest koniec tej drogi. Czyli to, co się jawi jako życie dla mnie, jest czym? Jest dokładnie tym, co spotkało Judasza. Czyli oznacza śmierć i oznacza dramat. Podczas gdy ja muszę umrzeć dla siebie, po to, żeby znaleźć prawdziwe życie, aby być źródłem życia dla innych, dokładnie tak jak nasz Pan Jezus umarł dla siebie, umarł dla swoich głodów i strachów po to, żeby być źródłem życia dla nas. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty prowadzisz nas ku zwycięstwu. Dziękujemy Ci, że choć tak wiele różnych rzeczy trapi nas i wydaje nam się częstokroć, że ojej, gdyby ci, którzy siedzą tutaj obok, wiedzieli, co nas, jakie pokuszenia nas spotykają, to ojej, na pewno nikt nie ma takich rzeczy, nie boryka się z takimi rzeczami jak my. Jednak prawda jest taka, jasno w Twoim słowie objawiona, że żadne pokuszenie, które przychodzi na nas, nie przychodzi również na innych z ludu Bożego. A przede wszystkim prawda jest taka, zgodnie z listem do Hebrajczyków 4:15, że wszystkie te pokuszenia Ty, Panie Jezu, wszystkimi nimi Ty miałeś do czynienia i je zwyciężyłeś. I obiecujesz, że i nas poprowadzisz ku zwycięstwu. I to jest jedyna nasza nadzieja, nie nasza determinacja, nie nasza świętość, wszystko to nie nasza sprawiedliwość, nie nasze siły, wszystko to na nic. Ale spoglądamy ku Tobie i Ty jesteś źródłem naszych sił. Amen.